Na zdrowie.
Profilaktyka, leczenie, styl życia. Agnieszka Lipczyńska, dzień dobry. Witam w audycji, w której popularyzujemy zdrowy styl życia, a niewątpliwie jedną z ważniejszych kwestii dbania o siebie jest odpowiednie nawadnianie organizmu. Większość z nas nie pije wody w ilości zalecanej przez ekspertów. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Ile powinniśmy pić wody dziennie? Jak wypracować nawyk sięgania po wodę, gdy nie chce się nam pić? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, a ekspertem audycji na zdrowie jest doktor habilitowana nauk medycznych Beata Januszko-Giergielewicz, specjalista chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej, nefrolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
Wszyscy wiedzą, że bez wody nie ma życia, ale wciąż chyba nie potrafimy docenić jej znaczenia dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia.
Tak, myślę, że to jest jeden z, zaryzykowałam stwierdzenie, najważniejszych elementów naszego życia codziennego, którego znaczenia nie doceniamy, a jeżeli sobie wyobrazimy, że przecież my jako gatunek ludzki, no w pewnym sensie wywodzimy się z wody, patrząc na życie jednej jednostki, gdzie zaczynamy swój start życiowy od życia płodowego, poruszając się w wodach płodowych matki, połykając wody płodowe, potem dziecko, które rodzi się w główny skład ciała noworodka, powyżej 80% nawet, to jest woda. Potem w całym naszym życiu skład naszego ciała to jest ponad 60% właśnie wody, to jeżeli sobie zdamy sprawę z tego wszystkiego i się nad tym zastanowimy, to rzeczywiście wodzie powinniśmy w swoim życiu poświęcić znacznie więcej uwagi. Tak jak pani redaktor powiedziała, są statystyki, które mówią, że 11% ludzi w ogóle nie pija wody jako wody.
Aż trudno w to uwierzyć.
Aż trudno w to wręcz uwierzyć. A ponad 50% pije wodę tylko wtedy, kiedy poczuje pragnienie. Proszę sobie wyobrazić, że nasze pragnienie jako instynkt do picia pojawia się przy spadku zapotrzebowania na wody już 15%, czyli tu jesteśmy już na takich deficytach, że wręcz nadrobienie ich to jest no kilka godzin co najmniej spokojnego spożywania wody i cała jakby idea polega na tym, żebyśmy wodę spożywali, jakby trochę, ja to zawsze mówię, na zapas. Mhm. Mając tą świadomość, żeby nasz bilans wodny na co dzień był wyrównany, a my tylko takimi małymi kroczkami po prostu nadrabiamy tą stratę, którą mamy w ciągu godzin. Ideałem by było w ciągu godzin.
Jak woda wpływa na pracę naszych narządów?
No, tak jak wspomniałam, woda jest, no, możemy powiedzieć, głównym budulcem wszystkich elementów naszego ciała, zaczynając od komórek, tkanek, przez narządy wszystkie. Szczególnie jest istotna dla narządów ważnych życiowo, serce, płuca, nerki, czyli takie wypełnienie łożyska, my mówimy jako lekarze łożyska naczyniowego, czyli tego całego nurtu płynących płynów w naszym organizmie, żeby zabezpieczyć prawidłowe funkcje życiowe, takie jak ciśnienie tętnicze, tętno. Jeżeli chodzi o struktury komórkowe, takie bardziej skomplikowane, żeby państwo sobie to wyobrazili, no przede wszystkim dobrze, żebyśmy mieli dobrze nawodniony mózg, bo objawy odwodnienia od łagodnych po ciężkie w dużej mierze dotyczą funkcji poznawczych, intelektualnych, co wie każdy, który doprowadził się kiedy, oby nigdy, do stanu odwodnienia, kiedy wydaje mu się, że już nic nie wie, nic nie pamięta, a to jest efekt przejściowy rzeczywiście utraty takiego turgoru, czy napięcia komórek mózgowych plus też zaburzeń funkcji wszystkich enzymów, które również do swoich enzymów, katalizatorów biochemicznych, one bez wody nie funkcjonują prawidłowo. Mm-hmm.
Na przykład picie odpowiednich ilości wody może zmniejszyć zachorowalność na choroby sercowo-naczyniowe. Tutaj nie ma żadnej przesady.
No może akurat w tym kierunku rzeczywiście profilaktyka, umówmy się, wodna, to właśnie jest profilaktyka wszystkich chorób. Jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, to myślę, że wspomnimy w dalszej części jeszcze programu również o ograniczeniach dla pacjentów chorych na serce, mówiąc takim językiem popularnym, bo tu też są pewne ograniczenia. Natomiast ja bym chciała podkreślić te takie normy i zasady spożywania wody na co dzień, które każdy z nas jako nawyk dobrego stylu życia mógłby w sobie budować. Średnio mówi się, że statystycznie kobieta przypomnę, że mówimy o wodzie jako substancji takiej najczystszej i historycznie, to jest też udokumentowane przez naszych protoplastów medycyny, najbardziej pragnienie gasi woda. Czyli 2 litry dla statystycznej kobiety, mężczyzna 2,5-3 litry. Mówi się, że przy większych stratach płynowych, na przykład podwyższone temperatury otoczenia, no, szczególnie temperatura ciała przy chorobach 4-5 litrów. Natomiast przy takich skrajnych upałach, już nawet w naszych warunkach klimatycznych obserwowanych, niektórzy tak naprawdę około 8 litrów wody potrzebują, żeby te straty płynowe uzupełnić.
Jeszcze więcej o tym, ile wody powinniśmy pić i jak wyrobić w sobie nawyk picia wody, bo wtedy, kiedy sięgamy po wodę, czując, że chcemy się napić, to już jest sygnał, objaw odwodnienia. O tym z profesor Beatą Januszko-Giergielewicz będziemy rozmawiać za chwilę.
Na zdrowie!
Profilaktyka, leczenie, styl życia.
Zachęcamy Państwa, by słuchać audycji dzisiejszej przy szklance wody. Tak jak my z panią profesor rozmawiamy, mając wodę pod ręką, tak? No i oczywiście warto ten nawyk wprowadzić do codziennego stylu życia. Jak to zrobić? Oczywiście też jeszcze będziemy mówić z panią profesor Beatą Januszko-Giergielewicz. Pani profesor, wspomniała pani przed chwilą o takim schemacie, o którym często czytamy, żeby pić około 2 litrów wody dziennie. To kobiety, mężczyźni trochę więcej. Ale czy to jednak nie zależy od naszego stylu życia właśnie? Czy jesteśmy bardziej, czy mniej aktywni? Od naszego wieku, wagi ciała? To wszystko ma znaczenie.
Oczywiście, no ta przysłowiowe 2 litry na dobę to jest taki przyczynek do dyskusji, taki punkt wyjścia, na którym możemy się pochylić i teraz dopiero poszerzyć temat o bardzo, bardzo szeroką skalę wskazań i obserwacji siebie jako organizmu. Jest to oczywiste, że każdy z nas jest inny. No, wystarczy rozejrzeć na ulicy. Jesteśmy różnej płci, mamy różną powierzchnię ciała, wielkość, mamy różny stan potliwości. O, tu chciałam podkreślić, żeby zwrócić uwagę na swój stan potliwości, ponieważ potem potrafimy do 2-3 litrów, no, osób naprawdę o takich zlewnych potach, ja nie mówię chorobie w tej chwili, o osobach zdrowych, funkcjonujących normalnie, stracić. W związku z tym musimy zaobserwować, w jakiej temperaturze się poruszamy, w jakim klimacie, no i oczywiście zdarzają nam się choroby nawet infekcyjne, takie powtarzające się, z których zdrowiejemy, jednakowoż obserwujemy wówczas straty płynowe, mam na myśli tu biegunkę, wymioty. Wtedy nasze zapotrzebowanie rośnie, no, diametralnie w górę.
Ale też
i
stres.
Uczulam, jeśli mogę powiedzieć, na dzieci, które ze względu na tą swoją budowę strukturalną, ogromnej ilości wody, są bardzo wrażliwe, szczególnie małe niemowlęta, na straty wodne. Także dzieciom szczególnie trzeba się przyglądać, bo w szybkim tempie potrafią wygenerować objawy odwodnienia.
Mm-hmm. Mocno się stresując, tak, tracimy wodę. Tak. To kiedy na przykład pani prowadzi wykłady i dużo mówi, to też ma wpływ. No, wszystko
właśnie
ma
to, tak
znaczenie.
Jak powiedziałam o tych osobach, które się intensywnie pocą, bo tak po prostu zostały zbudowane, to samo myślę, trzeba powiedzieć o tych przysłowiowych gadułach, ponieważ oczywiście tak mówi się i to jest obliczone biochemicznie, że taka godzina akademicka, czyli 45 minut takie szkolne mówienia, gdybyśmy robili takie doświadczenie non-stop, to jest utrata około litra, proszę sobie wyobrazić, czystej wody. Czyli nie bez kozery, woda jest wystawiona, prawda, na stołach mówców, między innymi nie tylko dlatego, że im ze stresu przysłowiowo w gardle zasycha, ale również dlatego, żeby te straty wodne maksymalnie ograniczyć.
To ile tej wody pić, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, o których pani wspomniała?
No właśnie, ja przez lata praktyki też doszukiwałam się takiego prostego wskaźnika, którym mogłabym się podzielić z pacjentami, obserwując również siebie, bo wiele obserwacji dotyczy, no oczywiście każdy się, najlepszym źródłem doświadczeń jest własna osoba, czyli myślę, że mogłabym państwu wskazać taki, państwu słuchaczom, taki prosty wskaźnik obserwacji koloru moczu. A mianowicie, o co tu w tym wszystkim chodzi? Ze względu na te różnice, prawda, osobowościowe, różne formy bytowania naszego, różnych funkcji, ze względu na różne objętości potrzebnej wody, jeżeli państwo będą obserwować kolor moczu, a będzie słomkowo-jasny, no praktycznie bliski kolorom wody, to myślę, że wtedy możecie państwo być usatysfakcjonowani, że stan nawodnienia jest optymalny. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę na oddawanie na kolor moczu po nocy, kiedy w sposób fizjologiczny nasze nerki oszczędzają wodę, no bo jest przerwa też w spożywaniu płynów i wtedy w sposób oczywisty ten morz będzie bardziej żółty. Chodzi o obserwację w ciągu dnia. I to jest bardzo prosty parametr. Mhm. W ten sposób każdy może ocenić, czy ilość moczu, czy ilość wody przez całą dobę została spożyta wystarczająco, tylko jedno zastrzeżenie, musimy wtedy to zrobić, kiedy nie spożywamy leków bądź substancji, które zmieniają kolor moczu. Taki popularny furagin, który, prawda, spożywa się w przypadku zakażeń układu moczowego, czy też popularne buraczki, które z kolei na kolor różowy zabarwią moczu, to wtedy jest niemożliwe ocenić obiektywnie, czy to nawodnienie jest optymalne.
Ale to pewnie tak mniej więcej 1,5 litra.
No tutaj ja bym chciała, żeby trzymać się tego schematu, że niech każdy poobserwuje
siebie. Tak.
Natomiast skąd się wzięło? Ja powiem Państwu, skąd wziął się ten schemat. On jest obliczony na taką fizjologiczną, na takie prawo fizjologiczne, że w naturalnych warunkach, bez jakichś obciążeń, nasz organizm wydala substancje toksyczne w objętości moczu powyżej 2 litrów. Skoro tak, to my przynajmniej 0,5 litra więcej musimy wody na dobę, czyli w sumie 2,5, spożyć wody i innych płynów, żeby wyrównać tą objętość moczu, która jest minimalna do wydalenia na co dzień naszych substancji. Stąd się to wzięło, ale medycyna idzie do przodu i myślę, że można troszeczkę poszerzyć jakby swój horyzont o to, co powiedziałam, że to jest wysoce indywidualne.
Profesor Beata Januszko-Giergielewicz jest naszym gościem. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
Na zdrowie. Profilaktyka, leczenie, styl życia.
Tak jak pani profesor wspomniała na początku naszej rozmowy, że nawet 11% osób może w ogóle nie pić wody i rzeczywiście dość często słyszymy, że ktoś nie lubi wody, nie potrzebuje, nie ma takiej potrzeby, żeby pić wodę, ale lubi soki, kawę, herbatę, lubi też zupy. Czy nam to się wpisuje w ten dobowy bilans zapotrzebowania?
No, tu nie mam dobrej wiadomości. Niestety, jak mówię pacjentom, że trzeba wypijać więcej wody, to tak w co drugi przynajmniej się dobrze skrzywi. Nie lubię, nie chcę, nie mam potrzeby, nie mam potrzeby. To często się zdarza, nie czuję pragnienia.
Tak.
O tym już rozmawialiśmy. No, tutaj niestety mam jedną wiadomość. To, co nasze pragnienie gasi, to, co jest naszemu organizmowi potrzebne, to jest głównie woda. Oczywiście substancje płynne z punktu widzenia lekarskiego, tak jak my wykonujemy jakby taki co dobowy bilans płynów, oczywiście też się liczą. Szczególnie te mocno płynne, bo jak Państwo sobie wyobrażą, to płynny jogurt ma inną zawartość wody niż, prawda, lekko gęsty o konsystencji śmietany. Więc nie można powiedzieć, no dobrze, to ja jogurty też włączam do bilansu płynowego. To samo dotyczy zup. Są zupy, które praktycznie są samą wodą, tak w cudzysłowie, i są zupy o gęstej zawiesinie, które praktycznie do tej wody, no to mają niewielką ilość. Także tą całą część poza wodą, dlatego też nie publikuje się w publikacjach o wody właśnie tej części, o której ja mówię, bo ona jest mało istotna, nieprzewidywalna i nie zabezpiecza jakby tej części nawodnienia organizmu, która jest niezbędna. Kawa, herbata, oczywiście stały element wywiadu, kiedy pytam, prawda, ile pan spożywa płynów na dobę. No ja tylko kawa, herbata. No, zła wiadomość, nie liczymy tego do tego ożywczego bilansu, dobrego, tego, który napędza nasz metabolizm, kawy, herbaty, bo zasadniczo mocna kawa, która ma wiele walorów i to już jest na dzisiaj udowodnione, zasadniczo jest moczopędna, więc każdy zna efekt porannej kawy, kiedy w szybkim tempie musi udać się we wszystkim znane miejsce. W związku z tym tu rzeczywiście odpowiedź również brzmi nie, skupiamy się na wodzie. Skoro woda, no to każdy z Państwa zada pytanie jaka. Zacznę może od najważniejszej wody. Najcenniejszą wodą dla nas, jaką możemy spożywać, są wody mineralne. Od razu pojawia się pytanie, jak w restauracji, gazowana czy nie gazowana? Otóż do wyboru, do koloru, jak komu służy? Zasadniczo, gdybym miała jedno zalecenie powszechne dać, to raczej nie gazowana, bo zakładając, prawda, jakieś objawy gastryczne, ludzie mają różne problemy zdrowotne, no to ta niegazowana będzie obojętna i zabezpieczy nasze potrzeby. Natomiast gazowana nic niezłego nie ma. Woda gazowana do jej produkcji używane są pewne objętości też dwutlenku węgla, węgla, który jako te słynne bąbelki pozytywnie nas orzeźwia w ciągu upałów. Jeżeli ktoś nie ma problemów gastrycznych, nadkwasoty, to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie sięgnął po wodę mineralną gazowaną. To jak to woli. Uczulam też na czytanie ulotek o składzie mineralnym wód mineralnych, ponieważ tam zawsze mamy podaną ilość sodu, potasu, wapnia. Każdy z osób czegoś innego oczekuje. Niektórzy mają ograniczenia zdrowotne, o czym mam nadzieję jeszcze zdążymy powiedzieć. Dlatego czytajmy te składy i na tym możemy oprzeć. No ale są też źródła ogólnie dostępne wody, proszę Państwa, i to jest dobra wiadomość, nie trzeba się udawać do sklepu. W tej chwili woda taka, no mówmy to popularnie, kranówka, czyli woda z kranu w naszym kraju, przynajmniej w większości miast, nie znam akurat takiego miejsca, w którym nie wolno, jeżeli nie ma epidemicznych przeciwwskazań, że akurat coś tam się zdarzyło wyjątkowo, jest dostępna do picia. W związku z tym możemy naśladować Skandynawów, jak Państwo oglądają skandynawskie filmy, gdzie po prostu jest rutynowo, prawda, każdy sięga do kranu i pije. Więc mamy źródło wody w domu. Pozostaje pytanie o wodę filtrowaną. Często pada takie pytanie. Ona też jest bardzo dobra, szczególnie w takich miejscach, gdzie niestety źródła wody są zażelazione, mają jakąś nadmierną ilość związków mineralnych. Absolutnie tak, tylko pamiętajmy, że to są wody takie jałowe. Nie mają tych dobrych składników mineralnych.
A czyli wodę mamy pod ręką, tak, no jest, ale nie chcemy z niej korzystać. Jak w sobie wypracować ten nawyk, żeby pić wodę często, a nie wtedy, kiedy czujemy, że chce nam się pić?
Właśnie. I myślę, że chyba mam nadzieję, że pani redaktor i ja mamy taki plan, żeby zarazić wszystkich do takiej obserwacji własnej osoby i nabraniu zdrowych nawyków, które zapewniam, no, tak jak mówi literatura, 6 miesięcy starań powtarzania tej samej czynności dobry nawyk może zbudować. Co to znaczy? Przede wszystkim wodę mamy wszędzie, bo nie każdy sobie wybierze według tych zasad, o których wspomniałyśmy, a rozstawiamy ją tam, gdzie pracujemy przede wszystkim, bo w pracy zajęci nie pamiętamy, tak, o piciu, prawda, wody?
Nie pamiętamy.
Nie pamiętamy. Nasz mózg zajęty jest innymi funkcjami, więc trzeba go prowokować. Postawić na biurku. Dobrze, jak to jest woda jakaś objętościowo znana, czyli w objętości litra czy półtora na dzień. Wtedy wiemy, że gdzieś do 15, do 16, jak opróżnimy tą butelkę, no to już mamy jakby pierwszy element
już
dnia
widzimy,
zabezpieczony,
tak,
już widzimy.
Wypiliśmy.
Jeżeli to jest w domu, nie mamy butelkowanej wody, czy chcemy to obserwować, to zawsze zalecam pacjentom na lodówkę, karteczka przylepna, i takie małe kreseczki szybciutko gdzieś długopisem, ołówkiem postawić po spożytej szklance. Jeszcze jedna uwaga, wodę pijemy w małych objętościach, tak do 200 zaleca się mililitrów, a więc nie od razu ten litr, bo mi się przypomniało, że nie piłem. Rozłożoną w czasie, dobrze nabrać nawyku, ale to już jest dla zawodowców, takie zalecenie w nocy, w to miejsce, jak udamy się do toalety, to po prostu, jak się budzimy, nie wiem, ktoś ma troszeczkę taką chwilę aktywności, wypić szklankę wody na to miejsce, no i pijmy na zapas, drodzy Państwo. Po prostu trzymajmy tą wodę przy sobie i pijmy w różnych miejscach domu, żeby ona starzec prowokowała to myślenie.
Warto też mieć jakieś aplikacje, ściągnąć sobie, które będą przypominały o tym,
tak,
żeby pić wodę.
Tego to mnie nauczyli akurat pacjenci, bo pacjenci są sprytni. I o tych aplikacjach od nich się dowiedziałam. Rzeczywiście można ściągnąć z internetu aplikacje, które będą przypominały nam dźwiękowym sygnałem co 3 godziny, czy wypiłeś wodę. I są też tam możliwości zaznaczenia tej objętości, także pod koniec dnia można sobie zsumować i jeżeli ta objętość no, nie spełnia naszych oczekiwań, można szybciutko nadrobić te braki.
A już za chwilę więcej porozmawiamy o odwodnieniu.
Na zdrowie. Profilaktyka, leczenie, styl życia.
Wiemy, że już niektórzy szukają aplikacji, które będą tak przypominały o piciu wody. No i taki jest efekt, prawda,
tak jest,
pani profesor?
To mamy pierwszy element dydaktyczny.
Beata Januszko-Giergielewicz jest naszym gościem. Pani profesor, musimy powiedzieć o odwodnieniu, jak ono się objawia i przede wszystkim do czego może prowadzić. Tak jak wspomniałyśmy, jeżeli czujemy, że chcemy napić się wody, to już jest jeden z sygnałów. Tak. To już jest niebezpieczne?
To już jest, jeżeli czujemy pragnienie, to już jest odwodnienie tak zwane tkankowe, czyli komórkowe, czyli to już jesteśmy w takiej fazie, gdzie trudno nam nadrobić w szybkim tempie braki. To już jest niebezpieczne, no niebezpieczne dla życia może nie, ponieważ stanów odwodnienia i takich poziomów odwodnienia mamy no, od bardzo łagodnego, taki, że po prostu możemy tego nie odczuwać i tylko po prostu lekką suchość śluzówek, języka, przy mówieniu odczuwamy, prawda, to takie prakty bardzo łagodne, to oznacza tak mniej więcej 3-6% utraty wagi ciała. Waga ciała, tu podkreślę też, jest istotnym elementem obserwacji odwodnienia, ale bardzo, bardzo grubym takim. Jeżeli już tracimy na wadze z tytułu odwodnienia, to już jest bardzo źle. Czyli 3-6 to jest łagodne, koło 6-8 to już takiego średniego stopnia, no do 10% utraty wagi ciała przy odwodnieniu to już jest zagrożenie życia, no łącznie z tym najsmutniejszym elementem, czyli zakończenia tego życia z powodu odwodnienia, co widzą ci, którzy zostali bez wody, kiedy można przeżyć no, kilka dni, w zależności od sytuacji, czy tej wody nie ma w ogóle, czy ona jest zawarta w jakichś pośrednich innych produktach.
A mogą wystąpić takie objawy, których kompletnie nie kojarzymy z tym, że nie pijemy wody.
Oczywiście, ja myślę, że, bo w ogóle generalnie należymy do populacji odwodnionej. Powtarzam, odwodnionej. Gdyby nas
większość
ktoś badał
nas tak, jest odwodniona.
Skład wagi ciała, takich zdrowych ludzi, bo tylko na razie rozmawiamy w tej chwili o takich, to rzeczywiście wyszłyby nam parametry odwodnienia, bo my mamy takie odwodnienie już przewlekłe. Nawet sami nie wiemy, że jak rano wstaje zmęczeni, gorzej nam się myśli, gorzej nam się wchodzi po schodach. No, miałam taki skrajny przypadek 20-latka, który rozpaczliwie szukał pomocy lekarskiej po dużych utratach płynowych z tytułu choroby, z której wyzdrowiał i długo, długo nie mógł do siebie dojść. Miał wszystkie prawidłowe wyniki. To jest taki rodzaj odwodnienia, bardzo z mądrą nazwą, izotoniczne się nazywa, a mówiąc językiem pacjenta, bez odchyleń w wynikach laboratoryjnych. Naprawdę, praktycznie nie miał żadnych, ale znając jego historię choroby poprzedniej, wiedziałam, że te straty mogą być głębokie i się skarżył, że w pełni zdrowia nie mógł wejść na drugie piętro, bo takie słabe nogi miał, czyli takie po prostu słabość mięśniową. No wystarczyły aż trzy dni dobrego nawodnienia, kroplówki do ustne, nawodnienie i ozdrowiał w cudowny sposób.
Proszę bardzo.
Więc,
czyli
tak,
brak energii, siły,
słabość, apatia, zmęczenie. Brak koncentracji, zmęczenie takim o charakterze takim przewlekłym, to może być odwodnienie, którego państwo nie znajdą, ani lekarz państwa w badaniach laboratoryjnych, no może jakieś subtelności, które nie do końca wytłumaczą ten dziwny stan. I to już są te odwodnienia te głębsze, prawda, które, zresztą one na pewno są widoczne na tej wadze podstawowej, którą powinniśmy tak, przypomnijmy, co 2-3 dni każdy wagę powinien sobie kupić i się ważyć, nie częściej. I na tej samej wadze domowej.
Seniorzy nie chcą pić wody, nie czują takiej potrzeby. Tutaj mamy zaburzone poczucie pragnienia.
Ze względu na odwodnienie, to dwie grupy ryzyka są takie najbardziej wrażliwe z punktu widzenia obserwacji. To są dzieci, o których wspomniałam. I druga skrajna wiekowa to rzeczywiście seniorzy. Wraz z wiekiem nasze uczucie pragnienia słabnie. Po prostu ze względu na wystarzenie się organizmu, ośrodki odpowiadające za uczucie pragnienia jakby gorzej funkcjonują. Dwa, ogólne funkcjonowanie słabsze. Trzy, no aktywność też jest w sposób oczywisty słabnie. Dlatego seniorów trzeba w szczególny sposób pilnować. Dwa, bardzo dramatycznie szybko się odwadniają. A pilnowanie to oznacza, no niestety, nadzór osoby drugiej. Czyli trzeba przypominać, wypij, proszę postawić szklankę przed daną osobą, a nie mówić, słuchaj, musisz wypić. Bo to trudno oczekiwać jakiejś aktywności takiej, bycia proaktywnym. Tutaj jest raczej bierność i trzeba tych ludzi pilnować, już nie wspomnę w chorobie, bo o tym nie mamy czasu już w tej chwili rozmawiać. Także tak, dzieci i osoby starsze. Dwie zagrożone grupy odwodnieniem, ale szybko powiem tylko o objawach, bo żeby nam to nie uciekło, to jest bardzo ważne. Czyli te ogólne behawioralne, prawda, jakby dysonanse, które obserwujemy w swoim codziennym życiu, no a objawy już takiej głębszego odwodnienia, aż do wstrząsu, my to po lekarsku wstrząs, czyli takie już całkowicie załamanie się układu krążenia z powodu braku płynów, no to umówmy się, że najważniejsze takie parametry życiowe to jest ciśnienie, które może być zbyt niskie, tętno, które się przyspiesza w odwodnieniu, skóra, tkanki, śluzówki, które stają się suche, komórki nasze, które stają się wiotkie, przykładem jest wiotkość gałek ocznych i zapadających się gałek ocznych, brak potu, no to jest akurat subiektywny element, bo nie wszyscy się pocą, ale to też sprawdzamy. No, to są chyba takie najważniejsze parametry odwodnienia, których trzeba już, no, już bardzo, bardzo pilnować. W sposób istotny pilnować. Mhm.
A czy zbyt duże, nadmierne picie wody może nam zaszkodzić? Czy to w ogóle jest możliwe? Mhm. O tym porozmawiamy już za chwilę. Mamy mało czasu, ale jeszcze kilka ważnych temat informacji rzeka, od naszego woga. Gościa uda nam się przekazać. Już zaraz wracamy.
Na zdrowie.
Profilaktyka, leczenie, styl życia.
W naszej rozmowie o wodzie skupiłyśmy się na jej niedoborze, a co z nadmiarem? On również może wystąpić? Czy nadmiernie pijąc możemy sobie zaszkodzić? Czy na przykład można wypłukać w ten sposób z organizmu mikroelementy, ważne witaminy?
To tak jak powiedziałam i rozmawiałyśmy o tym wielokrotnie, w tej objętości moczu wydalane są produkty przemiany materii, które nam nie służą. Czy moczu jest więcej? W sposób oczywisty tych substancji wydzielamy więcej. Oczywiście istnieje granica fizjologiczna, jak wszystko w medycynie, kiedy to, co za dużo, to też nie jest dobrze. Więc gdyby się ktoś, tak mówiąc kolokwialnie, uparł i chciał wypijać dziennie po 8 litrów wody, żeby tej substancji wypłukać więcej, no to nie jest dobrze. Dlatego, że granicą wydalania prawidłowej ilości moczu to jest 4 litry. Czyli nasz organizm jest tak zbudowany, że każdy nadmiar też mu nie służy, bo wtedy obciążymy układ krążenia i to nie będzie dobrze. W związku, a poza tym jest to po prostu trudne, a prawie niemożliwe do zrobienia bez kroplówek i, prawda, poza nie do ustnego przyjmowania płynów, bo taki dany ktoś musiałby już nic nie robić, tylko pić wodę w swoim życiu. To praktycznie nie istnieje taka sytuacja. Natomiast tu jest dobry wątek do poruszenia na temat osób chorych na różne schorzenia, czyli dotyczy przede wszystkim pacjentów z niewydolnością serca, czyli z takim wywiadem sercowym po zawałach, kiedy dochodzi do pogorszenia funkcji serca i ono nie jest w stanie tego nadmiaru wody przepompować. U chorych z marskością wątroby, czyli też niewydolnością tego narządu, gdzie zatrzymuje się woda w organizmie, to są takie stany tak zwanego przewodnienia endogennego. Mówimy mądrym językiem medycznym, a mówiąc tak dla pacjenta, że woda zatrzymuje się w organizmie. I trzeci, taka duża pula chorób, to są choroby nerek z ich niewydolnością. Wtedy najczęściej zalecamy ograniczenie tych płynów, czyli jakby wchodzimy w inną zupełnie retorykę medyczną, czyli zalecamy ograniczenie, średnio taka linia odcięcia tych ograniczeń to około 1,5 litra na dobę, czyli jak Państwo widzą, słuchacze, Pani redaktor, przechodzimy jakby w inny obszar.
No i także choroby hormonalne, na tle hormonalnym, to też jest osobny temat.
Tak. Wie o tym każda kobieta, która obserwuje swoje cykle miesięczne, kiedy wiadomo, że w drugiej fazie cyklu robi jej się, prawda, wydaje jej się, że jest jej więcej, woda zatrzymuje się w organizmie, to też zasadniczo warto te płyny ograniczyć, żeby tego efektu nie było. I to jest fizjologia, tak? Tutaj nie mamy jakby do czynienia z chorobą. Natomiast choroby hormonalne, w których może dojść do zatrzymania większego wody, tego przewodnienia, tego endogennego, to są przede wszystkim choroby tarczycy. I o tym trzeba pamiętać.
Musimy już kończyć nasze spotkanie. Zachęcamy oczywiście do picia wody. Warto te wszystkie uwagi wziąć sobie głęboko do serca i już od teraz pić więcej wody. Zwłaszcza, że dzięki niej dbamy też o swój wygląd, bo lepiej pracuje nasza skóra, jest bardziej nawilżona, no i także waga ma znaczenie w tym przypadku, jeśli ktoś się odchudza.
Bardzo bym chciała na koniec, jeśli mogę podkreślić jedną rzecz, że to nie tylko nasze zdrowie, ale również nasza uroda, o czym wie każda pani, która dba o cerę, że cera nawodniona z prawidłowym napięciem jest lśniąca, prawda, robi wrażenie świeżej, młodszej. Także o tej wodzie powinniśmy pamiętać i jeszcze mała dygresja, woda ma 0 kilokalorii, jest świetnym elementem wspierającym redukcję masy ciała, a jeżeli ktoś chce zachować swoją smukłą sylwetkę, to warto pamiętać o tym, że przed posiłkiem spożycie szklanki do 1,5 płynów też zmniejszy uczucie pragnienia, wypełni żołądek, zjemy mniej. Także polecam.
Doktor habilitowana Beata Januszko-Giergielewicz, specjalista chorób wewnętrznych i transplantologii klinicznej, nefrolog, profesor UMK Kolegium Medicum w Bydgoszczy, pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie była naszym gościem.
Dziękuję
pani profesor. Agnieszka Lipczyńska, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Na zdrowie.
Profilaktyka, leczenie, styl życia.